Kobieta nieustraszona i nietypowa ziemianka. Oto Jadwiga z Działyńskich Zamojska. To postać wymykająca się stereotypom i wyprzedzająca swoje czasy. Patriotka, dyplomatka, społecznie zaangażowana prekursorka, która pozostawiła po sobie bardzo cenny dorobek. Nie miała ochoty wpisać się w tradycyjną dla swej epoki rolę kobiety. Ze względu na swoje zainteresowania, wyjątkową zdolność do nauki języków obcych, angażowała się w misje dyplomatyczne. Wraz ze swoim mężem Władysławem Zamojskim była orędowniczką sprawy polskiej w Wielkiej Brytanii czy w Imperium Osmańskim. Angażowała się również w sprawy społeczne. W wielkopolskim Kurniku otworzyła wyjątkową szkołę dla dziewcząt ze wszystkich klas społecznych, a w niej wprowadziła iście rewolucyjny program zapewniający wszechstronne wykształcenie. Kim była Jadwiga Zamojska? Dlaczego jej przykład również i dziś może stanowić inspirację? Dlaczego została patronką roku 2023 w naszym kraju? O tym wszystkim opowiemy w dzisiejszym podcaście Muzeum Historii Polski. Gościem odcinka jest Agata Łysakowska-Trzos z Fundacji Zakłady Kurnickie. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Dzisiaj moim gościem jest Agata Łysakowska-Trzos z Fundacji Zakłady Kurnickie. Dzień dobry, Agata.
Dzień dobry, cześć.
Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Jadwidze Zamojskiej. Jest patronką roku 2023. 100 lat temu zmarła, odeszła od nas, ale nie jest postacią, myślę, szerzej znaną. A okazuje się, że to była kobieta, Polka, patriotka, kobieta, która niczego się nie bała, prawda?
Zdecydowanie. Zresztą sama Jadwiga pisze o tym w swoich wspomnieniach, że dzięki tradycjom, w których wyrosła, między innymi dzięki swojemu ojcu Tytusowi Działyńskiemu, czyli założycielowi, twórcy Biblioteki Kurnickiej, podpoznańskiej Biblioteki Kurnickiej, dzięki dyskusjom, które prowadziła ze swoim ojcem i sposobie argumentacji, której ojciec ją nauczył, ona nie bała się absolutnie niczego, nie bała się przedstawiać swojego zdania. Pisała o tym wprost, że bardzo lubiła grać te pierwsze skrzypce, być taką postacią pierwszoplanową w swoim życiu. Nigdy nie chowała się za swoimi siostrami na przykład. Absolutnie nie bała się niczego. Ani dyskusji w towarzystwie międzynarodowym, ani wspinania się po rusztowaniach w Kurniku.
No tak, ale możemy o niej powiedzieć wszystko, ale nie to, że była standardową ziemianką albo standardową panią domu, jak na rzeczywistość XIX wieku. Zajmowała się tak wieloma różnymi rzeczami i ta jej nieustraszoność w wielu miejscach się przydawała.
Na pewno możemy o niej powiedzieć, że nie była standardową panią domu. Ona wprost przyznawała się do tego, że w momencie, w którym wychodzi za mąż, nie potrafiła takiego gospodarstwa domowego prowadzić. Gdy jest w Paryżu już po ślubie ze swoim wujem Władysławem Zamojskim, gdy przebywa w Paryżu w tym otoczeniu emigracji polskiej w towarzystwie między innymi Czartoryskich z hotelu Lambert, czyli z takiego dużego ośrodka polskiej myśli emigracyjnej, ona przyznaje się wprost do tego, że ona nie wiedziała, jak prowadzić takie gospodarstwo domowe. I między innymi taką najczęstszą anegdotką powtarzaną wśród badaczek Jadwigi jest sytuacja, w którym do jej domu w Paryżu przychodzi jej kuzyn i mówi, że jej wujostwo, czartoryscy przybędą do niej na kolację. Ona nie wie, jak taką kolację zorganizować. Wpada początkowo w panikę, ale szybko zdaje sobie sprawę z tego, że przypomina sobie, że jeden z paryskich hoteli organizuje coś, co byśmy dzisiaj nazwali cateringiem, który można zamówić do domu. W związku z tym ona zamawia taki catering, prosi o to, żeby obrusy nie były w żaden sposób znaczone, żeby sztućce również nie były znaczone i wyprawia kolację dla swojego wujostwa, która odbija się szerokim echem wśród polskiej emigracji, a Jadwiga dzięki temu zyskuje taką wizytówkę dobrej organizatorki takiego życia towarzyskiego, życia wieczornego wśród polskiej emigracji w Paryżu.
Czyli właściwie par excellence taka kobieta nowoczesna, która umie korzystać ze zdobyczy właśnie XIX-wiecznej nowoczesności, mam na myśli ten catering. Ale to zacznijmy może od początku, wyjaśnijmy sobie, skąd się wzięła Jadwiga Zamojska i dlaczego jest taka ważna. Ona się rodzi w lipcu 1831 roku w Warszawie, trwa powstanie listopadowe.
Tak, do Warszawy przybywa jej ojciec wraz z jej matką, czyli Tytus Działyński, tak jak już padło wcześniej, założyciel Biblioteki Kurnickiej, taki działacz, wielkopolski działacz społeczny, wielkopolski działacz polityczny, przyjeżdża do Warszawy na wieść o wybuchu powstania, zabiera razem z sobą do Warszawy swoją żonę, Celestynę z Zamojskich Działyńską. Jadwiga rzeczywiście wspomina to, że ona przychodzi na świat w tym huku, wśród huku armat, ponieważ rodzi się na początku lipca 1831 roku, w momencie, w którym Warszawa jest już otoczona przez wojska rosyjskie. I chociaż zwykle utożsamiamy ją z Wielkopolską, staramy się szukać jej tych korzeni wielkopolskich, to na pierwsze lata spędza poza Wielkopolską. Na majątek Tytusa Działyńskiego jest nałożony sekwestr. Władze pruskie rekwirują jego majątek w Wielkopolsce. Za udział w powstaniu listopadowym on nie może także przebywać na terenie Królestwa Polskiego, w związku z czym rodzina przeżywa troszeczkę taką tułaczkę, przebywają głównie urodziny Celestyny w Małopolsce. Ostatecznie najdłuższy czas spędzają w Oleszycach, które Celestyna dostaje w ramach ślubu z Tytusem od swojej rodziny. Więc ona wychowuje się wśród takich wartości bardzo patriotycznych. Powiedziałam wcześniej, że ona bardzo lubiła dyskutować ze swoim ojcem, że ten ojciec uczył jej argumentacji, że dzięki niemu ona była taką osobą niezwykle odważną. To jest to, co jakby Tytus wnosi do życia Jadwigi. To, co wnosi Celestyna, to jest uformowanie takiego swojego sposobu na służenie społeczeństwu. Ponieważ Celestyna w momencie, w którym wraca do Wielkopolski razem ze swoimi córkami, w latach 40. działańscy odzyskują swoje majątki, mogą wrócić już na teren Wielkopolski, kursują między Poznaniem a Kurnikiem. Celestyna zakłada pierwsze takie nowoczesne towarzystwa dobroczynne w Poznaniu. Jadwiga ją cały czas obserwuje, widzi w jaki sposób działalność jej matki wpływa na w ogóle polskie społeczeństwo, jakim uznaniem ta matka się w ogóle cieszy. Siostra Jadwigi, Anna, późniejsza Anna Potocka, pisze wprost o tym, że jakby ta działalność matki bardzo wywarła wpływ na kolejne pokolenie działyńskich, które wiedziały, że muszą znaleźć jakiś swój sposób na służenie społeczeństwu. Jadwiga tak naprawdę przez całe swoje życie, właściwie przez całe życie swojej matki. Ta matka będzie dla niej takim autorytetem. To znaczy, zarówno ważne jej zdanie w momencie, w którym ona wyjedzie na kurację, będzie przebywała w kościele protestanckim, odwiedzi kościół protestancki, będzie pisała do swojej matki z pytaniem, że była w kościele protestanckim, ale jest teraz przerażona, bo nie wie, czy tam wypada jej się modlić jako katoliczce. To jest 8-letnia Jadzia. Jadzia, jako dorosła kobieta, Jadwiga, już żona, pisze na przykład do matki w sprawie tego, jak ma pomóc w prowadzeniu Instytutu Polskiego założonego przez Annę Sapieżynę przy hotelu Lambert. Więc to zdanie matki będzie bardzo ważnym elementem w życiu Jadwigi.
Mówimy dużo o tym, że ona jest mocno nietypowa, że jest taką postacią właśnie trochę osobną, wyjątkową dla polskiego XIX wieku. Rozumiem, że jej edukacja i sposób, w jaki ona została ukształtowana, też możemy uznać za niezwykły.
Myślę, że tak. To znaczy, ona będzie przechodziła wbrew pozorom taką dość typową ścieżkę edukacji ziemianki. To znaczy, szybko otrzyma guwernantkę. Tą pierwszą jej guwernantką będzie Wanda Żmichowska, siostra Narcyzy Żmichowskiej. Natomiast to będzie nauczycielka, z którą Jadwiga nie do końca będzie potrafiła się porozumieć. O tyle, o ile jej starsza siostra Elżbieta, która również w tym czasie była kształcona przez Wandę, zawsze wykonywała tak bardzo posłusznie jej polecenia. Jeżeli miała się czegoś nauczyć od A do Z, to zawsze potrafiła to zrobić. Jadwiga jednak taki sposób nauki negowała. To było dla niej bardzo, bardzo niewygodne. Ona nie lubiła, nie wiem, wkuwać na przykład definicji. W związku z tym, po pewnych perturbacjach, rodzina decyduje się na zatrudnienie innej guwernantki dla Jadwigi. Będzie to Anna Baird. Ona była Irlandką. Została zarekomendowana przez rodzinę Celestyny. Już na pierwszych zajęciach zachwyca Jadwigę w momencie, w którym pracuje z nią na mapie świata, na mapie Europy. Jadwiga ma szansę rozwijać swoją pasję geograficzną, o której jeszcze powiemy sobie przy okazji innej jej działalności. Mało tego, wprowadza system nagród. Jadwiga za każde dobrze wykonane polecenie, za odrobienie pracy domowej dostaje znaczki, które następnie może wymienić pod koniec tygodnia może wymienić na pieniądze. Te pieniądze przekazuje potem oczywiście najuboższym, bo w ten sposób zostaje wychowana. Niemniej jednak to, co jest istotne w tej znajomości, która właściwie potem przeradza się w przyjaźń. Anna Baird będzie z Jadwigą właściwie do końca jej życia, będzie z nią odbywała jej podróże dyplomatyczne, między innymi do Turcji. Natomiast to, co warto też zapamiętać z tej przyjaźni, to fakt, że ona była Irlandką, świetnie mówiła po angielsku i Jadwiga, jako osoba, która ma ogromne zdolności, jest po prostu znakomitą poliglotką, bardzo szybko ten angielski podłapuje. Tyle, o ile takie standardowe przedmioty kształcenia ziemianki, typu na przykład gra na klawikordzie, to nie było domeną Jadwigi. Ona za tym nie przepadała. Niemniej jednak nauka języków sprawiała jej ogromną frajdę. Między innymi wspomina w liście, że najlepszą pamiątką, którą jej ojciec mógł jej przywieźć z Berlina, to był słownik francusko-hiszpański. Bardzo szybko, jako nastolatka, zaczyna się uczyć języka perskiego. Jej nauczycielem jest Albert Biberstein Kazimierski, czyli tłumacz przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych we Francji, przyjaciel, dobry znajomy Tytusa Działyńskiego, który uczy Jadwigę perskiego, na podstawie własnych tłumaczeń, na przykład baśni Tysiące Jednej Nocy. Te zdolności lingwistyczne robią na nim tak ogromne wrażenie, że Jadwiga jest pierwszą kobietą, która zostaje przyjęta w szeregi Paryskiego Towarzystwa Azjatyckiego, właśnie w uznaniu za jej zasługi, za jej niesamowitą umiejętność przyswojenia języka perskiego. Zresztą w zbiorach Biblioteki Kurnickiej znajdują się jej zeszyty, w których ona tego perskiego się po prostu uczy. A dzięki temu, kiedy wyjeżdża potem z misją dyplomatyczną do Turcji, właściwie w 7 tygodni opanowuje język turecki i sprawia jej to ogromną, ogromną frajdę.
No właśnie, mówisz o misjach dyplomatycznych. Kobiety w misjach dyplomatycznych w XIX wieku, pomimo wszystko, to też nie jest coś oczywistego. Jak to się dzieje, że Jadwiga Zamoyska pojawia nam się jako dyplomatka polska par excellence, bo dyplomatka polskiej emigracji politycznej?
Zacząć należy od tego, w jaki sposób w ogóle Jadwiga znajduje się w tych kręgach emigracyjnych. A ona trafia tam na skutek swojego małżeństwa. W momencie, w którym Jadwiga osiąga pełnoletność, w momencie, w którym jest już gotowa, żeby za mąż wyjść, jej rodzina decyduje się wydać ją za jej wuja, Władysława Zamoyskiego, znanego działacza emigracyjnego, który znajduje się wśród tych najbliższych współpracowników księcia Adama Czartoryskiego w Paryżu i jest taką bardzo zasłużoną postacią dla paryskiego hotelu Lambert. Jadwiga jest temu małżeństwu niechętna, ale to nie wynika z jakiejś niechęci do wuja. Bardziej jest niechętna po prostu instytucji małżeństwa. Zresztą w bardzo podobnej sytuacji jest postawiona córka właśnie księcia Adama Czartoryskiego, czyli Izabela z Czartoryskich, która chciałaby rozwijać na przykład bardziej swoje zdolności artystyczne, chciałaby żyć w tym emigracyjnym Paryżu, a zostaje jakby przeznaczona do tego, żeby wyjść za mąż za z kolei Jana Działyńskiego, czyli brata Jadwigi. Rodzina pozwala, daje jej furtkę do tego, że może odmówić generałowi. Niemniej jednak rodzina pozostawia jej furtkę do tego, żeby odmówiła Władysławowi Zamoyskiemu tego za mąż pójścia. Niemniej jednak Jadwiga sama ma do niego napisać list w tej sprawie, w którym mu tłumaczy jakby swoje pobudki. Ostatecznie tego nie robi. Wuja zna zresztą doskonale. On cały czas gdzieś tam funkcjonuje w tej orbicie rodziny Działyńskich. Bardzo często się z Jadwigą czy z Celestyną po prostu widzi. Jadwiga zresztą bardzo tego wuja poważała. Ona naprawdę w momencie za mąż pójścia naprawdę go lubiła. Ona po prostu czuła niechęć do samej instytucji małżeństwa. Niemniej jednak Jadwiga ma taki bardzo fajny zmysł, który potrafi wykorzystać na to, by to małżeństwo ułożyć sobie trochę na swój własny sposób i wynieść z niego to, co rzeczywiście będzie sprawiało jej radość. Taką aktywnością jest właśnie ta aktywność dyplomatyczna. Generał Władysław Zamoyski wprowadza Jadwigę w krąg ten emigracyjny hotelu Lambert. W momencie, w którym wyjeżdża z misją dyplomatyczną na przykład do Stambułu albo do Wielkiej Brytanii, ma możliwość zabrania Jadwigi ze sobą. Na tą pierwszą misję dyplomatyczną do Stambułu Jadwiga w ogóle wyjeżdża 2 miesiące po porodzie. Zostawia swojego synka pod opieką rodziny i rusza za mężem. Trwa wtedy wojna krymska. Hotel Lambert ma nadzieję na sformowanie jakichś oddziałów polskich u boku tureckiego. Władysław Zamoyski jedzie tam właśnie po to. Jadwiga staje się taką z jednej strony orędowniczką sprawy polskiej, to znaczy prowadzi bardzo często towarzyszy swojemu mężowi jako tłumaczka, bardzo często pełni też funkcję jego sekretarki. Redaguje jego pisma, odpowiada na korespondencje, przekazuje mężowi korespondencje, ale też bardzo chętnie dzieli się swoimi własnymi spostrzeżeniami, zarówno z mężem, jak i z rodziną, której jakby na bieżąco relacjonuje to, co się w Turcji dzieje. Oprócz tego ona potraktowała to też trochę jako taką wycieczkę krajoznawczą, ale myślę, że to każda osoba, która wyjechałaby do tak egzotycznego kraju, po prostu skorzystałaby z tego, jak ten kraj po prostu wygląda. I na przykład w zbiorach Biblioteki Kurnickiej znajdują się rysunki, które przedstawiają na przykład widoki Stambułu albo ulice tureckie.
A jak na takie, myślę, nieortodoksyjne, jak na XIX wiek zainteresowania i taką postawę żony reaguje Władysław Zamoyski?
To znaczy, on traktuje Jadwigę jako partnerkę. To jest niesamowite, że używając jakby takiej współczesnej nomenklatury, możemy mówić wprost o tym, że to było coś na wzór takiego związku partnerskiego. To też jest tak, że Jadwiga w ogóle zapoznała go z listą swoich wad przed ślubem i przedstawiła mu się, dlaczego ona uważa, że może być złą żoną. Ponieważ Władysław Zamoyski właśnie w okresie wojny krymskiej dostaje awans na generała z nadania brytyjskiego. Generał bardzo sobie cenił to, że Jadwiga jest osobą samodzielnie myślącą, z którą można prowadzić jakieś dyskusje, między innymi właśnie na tematy związane z sytuacją międzynarodową, a co jest również niespotykane, Jadwiga, jak na kobietę w połowie XIX wieku, miała ogromną świadomość tego, jak rzeczywiście kształtuje się sytuacja Polski na arenie międzynarodowej. Ona w listach do rodziny czy w rozmowach z generałem przekazywała wprost, że rozumie to, że musimy prowadzić jakąś działalność dyplomatyczną, że ta sprawa polska musi być cały czas podnoszona. Niemniej jednak nie uważa, że to jest ten moment w historii, w którym Polska ma rzeczywiście szansę odzyskać niepodległość. Stara się cały czas bardzo intensywnie pracować nad tym, by materiały, które na przykład przygotowuje, były jak najdokładniejsze. Uczestniczy w wielu spotkaniach dyplomatycznych. No, tak jak wspomniałam, pełni też często funkcję tłumaczki dla generała. Niemniej jednak zdaje sobie sprawę z tego, że ona robi coś po to, żeby trochę nie zatracić się w takim marazmie. Natomiast uważa, że to nie jest ten moment, w którym akcje dyplomatyczne mają przynieść rzeczywisty skutek. Ona używa między innymi w liście do rodziny takiego stwierdzenia, że póki pracujemy, niezupełnie toniemy. Zachowujemy jakiś status quo, natomiast nie jest to, sprawa polska nie będzie miała szansy jeszcze wybrzmieć w jakiś taki spektakularny sposób.
Zrozumiem, że w takim razie powstanie styczniowe, które wybucha w 1863 roku, to nie jest coś, co Jadwiga Zamoyska by popierała.
Ona wspiera je w ten sposób, że w tym czasie przebywa z Wielkiej Brytanii. Przygotowuje ona już przed powstaniem styczniowym na początku, na przełomie lat 50. i 60. XIX wieku, jest z pierwszą taką misją dyplomatyczną wraz ze swoim mężem w Wielkiej Brytanii. Zresztą przyjęło się też mówić, że Władysław Zamoyski niejako obiecał Jadwidze podróż do Anglii już na początku tego małżeństwa. Ona współpracuje z brytyjskimi politykami, współpracuje, tworzy materiały chociażby na debaty polskie, które odbywają się w parlamencie brytyjskim. Przygotowuje takie bardzo skrótowe ulotki dla polityków, żeby w ogóle ich ze sprawą polską, z sytuacją Królestwa Polskiego zapoznać. Niemniej jednak, pomimo tego, że ładuje w to bardzo dużo swojego czasu, bardzo dużo swoich umiejętności językowych, zresztą za to w kręgach brytyjskich była niezwykle ceniona, no bo to była Polka, która mówiła fantastyczną angielszczyzną. No, nie było to coś bardzo spotykanego. Ona zdaje sobie sprawę z tego, że widzi też to, że to nie odnosi takiego właściwego skutku wśród brytyjskich parlamentarzystów. Nie ma za bardzo takiego poparcia dla tej sprawy polskiej. Podchodzi do tego wszystkiego też na koniec z taką dość dużą rezerwą. Zresztą w bardzo podobny sposób będzie oceniała Napoleona III jako osobę, która będzie wspierała sprawę polską, ale tylko w momencie, w którym będzie to mu rzeczywiście odpowiadało. Natomiast nie będzie w jakiś sposób się angażowała w coś, co nie da mu realnych korzyści.
Napoleon III, najpierw prezydent Francji, a potem cesarz Francuzów od końca lat 40. do klęski w wojnie francusko-pruskiej w roku 1871. To tak tylko gwoli wyjaśnienia, kim jest ta historyczna postać. Ale jeżeli mówimy o Jadwidze Zamoyskiej, to powiedzieliśmy sporo o jej aktywności dyplomatycznej, o jej wyjątkowych umiejętnościach i takim mocnym patriotycznym zaangażowaniu, ale zbliża się końcówka lat 60. i jej życie bardzo się zmienia.
Tak, przede wszystkim umiera generał Władysław Zamoyski. Ona też widzi, że działalność dyplomatyczna Polaków nie odnosi właściwego skutku, w związku z czym czuje się troszeczkę czuje się po prostu zagubiona. Decyduje się na to, żeby po śmierci generała pozostać w Paryżu. Tam kształcą się jej dzieci, między innymi z zegarkiem w ręku sprawdza, czy jej synowie wracają na czas do domu, czy nie skręcają gdzieś w jakieś niewygodne rewiry, albo nie spędzają czasu, mówiąc kolokwialnie, na głupotach.
No ale to wydaje się, że to jest dosyć typowe chyba dla każdej matki, nie tylko w XIX wieku.
Natomiast rzeczywiście szuka jakiegoś swojego sposobu. Ja specjalnie dlatego powiedziałam na samym początku o Celestynie z Zamoyskiej Działyńskiej, która pokazywała swoim córkom, że jakby każda musi znaleźć trochę niejako swoją misję misję, w jaki sposób będzie po prostu temu społeczeństwu służyła. I Jadwiga za namową księży ze Zgromadzenia Oratorian, z którymi trzymała się w Paryżu bardzo blisko, decyduje się, oni jej radzą, o czym wspomina córka Jadwigi Maria, radzą jej założyć dom, jakiego ona sama nadaremnie szuka. I tutaj Jadwidze bardzo dużo do myślenia. Decyduje się na stworzenie Szkoły Domowej Pracy Kobiet. Zbiega się to z czasem, kiedy jej syn, Władysław Zamoyski, zostaje dziedzicem jej brata, Jana Zamoyskiego. W związku z tym dziedziczy majątek kurnicki. I właśnie Władysław daje Jadwidze zgodę na to, właściwie nie daje jej zgody, matka trochę mu przedstawia, że ma taki pomysł, on po prostu to przyklepuje, na to, żeby taka szkoła powstała w Kurniku. Dlaczego ta szkoła była niezwykła? Bo szkoły gospodarskie jakby funkcjonowały już w tym czasie. Jakby to nie był nowy koncept. Niemniej jednak Jadwidze zależy na tym, żeby w tej szkole kształciły się dziewczęta ze wszystkich stanów. Po drugie, żeby program nauki dla wszystkich dziewcząt był ten sam. Jedyne, czym się różniły, to tak jakbyśmy powiedzieli na współczesne warunki, trochę takimi warunkami zakwaterowania. Ale bez względu na to, czy mówimy o jakiejś ubogiej dziewczynie z Kurnika, czy mówimy o jakiejś ziemiance z Podpoznania, one uczyły się tak naprawdę tego samego. To znaczy, zarówno w to, w program nauki, nie wiem, wchodziło nauka kaligrafii, religia, która była bardzo istotna w życiu Jadwigi, historia Polski, ale też na przykład te dziewczyny pracowały w oborze, pracowały w szwalni, uczyły się takich umiejętności praktycznych. Jadwiga chciała, żeby te dziewczyny nauczyły się takich umiejętności, których sama Jadwiga nie miała w momencie, w którym wchodziła w małżeństwo. Ja dlatego też opowiedziałam o tym cateringu. Jest też taka anegdota w jej wspomnieniach, kiedy ona jakby zdaje sobie sprawę z tego, że kompletnie nie ma pojęcia, ile co kosztuje. Na przykład, ile, kiedy służąca jej mówi, że mleko podrożało, to dla niej jest trochę taka wiedza abstrakcyjna, ponieważ kwota, którą jej podaje, ona nie rozumie, czy to rzeczywiście jest aż takie drogie i jak wygląda w ogóle równowartość ceny mleka w tym momencie. A Jadwiga uczy między innymi właśnie dziewcząt takich podstaw rachunkowości. Ta szkoła domowej pracy kobiet powstaje w takiej myśli Jadwigi, że ona kształci też te dziewczyny trochę w takim duchu katolickim. Niemniej jednak za podstawę uważała przede wszystkim Pismo Święte i katechizm. Niekoniecznie, co jest ciekawe, niekoniecznie z każdym z księży się dogadywała. Dlatego taką podstawową wykładnią było właśnie Pismo Święte i katechizm dla tych dziewcząt. I ona jakby mottem, które przyświecało tej szkole, to było służąc ojczyźnie, służąc Bogu, służąc ojczyźnie. Jakby chciała bardzo, żeby te dziewczyny wzrastały w takiej atmosferze. Samo godło szkoły widziała jako takie godło trójelementowe, czyli kądziel, książka i krzyż.
Trochę mnie świeżbi język, żeby zadać pytanie. Właściwie, jak spojrzeć na cały ten zakres rzeczy, które były tam uczone, to jeszcze historia Polski, to rozumiem. Kaligrafia, niech będzie, ale co właściwie wspólnego z pracą tak stricte narodową ma to, że dziewczyny uczą się na przykład rozrzucać obornik albo oglądać zwierzęta gospodarskie?
Te wszystkie umiejętności, które Jadwiga zgromadziła w tym programie nauczania, to były umiejętności, które miały po prostu pomóc prowadzić im gospodarstwo. To jest, pamiętaj, że mówimy o końcówce jakby XIX wieku. Ilość ogromnych na przykład ordynacji magnackich, czy w ogóle ilość służących jednak się zmniejsza. Coraz częściej dziewczęta są zmuszone robić rzeczy, których wcześniej nie robiły. Chodziło o to, żeby one chociaż miały takie poczucie, jak pewne rzeczy powinny być wykonane też. Ona między innymi dla dziewcząt przygotowuje własne podręczniki. Szkoła domowej pracy kobiet wydaje podręcznik na przykład dotyczący mleczarstwa oraz podręcznik dotyczący piekarstwa. Ten podręcznik dotyczący piekarstwa jest o tyle takim ciekawym źródłem, ponieważ z jednej strony Jadwiga pisze w nim o tym, jak zorganizować porządnie kuchnię. Powiedzielibyśmy dzisiaj trochę według takich zasad ergonomicznych, ale z drugiej strony na przykład zawiera przepisy, przy czym są to takie przepisy powiedzmy na masową produkcję, to na 30 bochenków chleba. To, co jest ciekawe i co można między innymi w tym podręczniku zaobserwować, to, że pomimo tego, że jeżeli spojrzymy na zdjęcie Jadwigi, ona wydaje nam się taką surową tradycjonalistką, to w swoim rozwijaniu tej szkoły domowej pracy kobiet była w pewien sposób bardzo nowoczesna. Między innymi jeździła na wystawy światowe, żeby zaobserwować różnego rodzaju nowinki, między innymi maszyny do prania, które można do tej szkoły domowej pracy kobiet sprowadzić. W podręczniku na temat piekarstwa pisze w ogóle o czymś takim jak piekarniki parowe. To jest dla mnie niesamowite, bo jednak miałam to za wymysł totalnie XXI-wieczny. A ona tutaj wprost pisze o tym, że ostatnio funkcjonują takie piekarniki z funkcją pary. Jeżeli taki się posiada, to warto go w tym momencie użyć na przykład w momencie, w którym piecze się babkę w stylu francuskim. Na bieżąco starała się też patrzeć, w jaki sposób takie szkoły gospodarcze rozwijają się na Zachodzie. Bardzo często wysyła swoje nauczycielki, czy nawet właśnie swoją córkę Marię, do innych placówek na terenie Europy, żeby zobaczyły, w jaki sposób one funkcjonują i takie, nie wiem, chociażby podręczniki funkcjonowania takich szkół, czy sposoby prowadzenia zajęć przenoszone są właśnie na ten grunt kurnicki przez pierwsze lata, ponieważ potem szkoła domowej pracy kobiet w wyniku polityki pruskiej po prostu zostaje zamknięta na terenie Wielkopolski. Zamojskie decydują się ją przenieść najpierw do Kalwarii Zebrzydowskiej, Lubowli na Spiszu, a ostatecznie ona ląduje w Kuźnicach Zakopiańskich, gdzie trochę jest taką atrakcją turystyczną też dla samych turystów. Tam między innymi uczennice prowadzą własną kawiarnię, ubierają się w takie bardzo charakterystyczne czepki, przez co zyskują miano cepcułek, więc wpisuje się gdzieś tam w ten pejzaż Zakopanego.
Bardzo dużo powiedzieliśmy o rozmaitych takich wymiarach działalności Jadwigi Zamoyskiej i zastanawiam się właściwie za symbol czego można ją uznać. No bo z jednej strony mamy taką kobietę nowoczesną, niezwykłą jak na warunki, a nie tylko XIX wieku. Z drugiej strony, no to jest osoba bardzo mocno zaangażowana w działalność patriotyczną, w taką też działalność społeczną. Myślę, że pewnie nie zabrakłoby feministek, które by uznały, że jest w tym taka bardzo mocna emancypacyjna siła, a na to jeszcze była Jadwiga Zamoyska bardzo mocno zaangażowana w działalność religijną. Jest służebnicą Kościoła katolickiego w tym momencie. To właściwie, czy możemy powiedzieć, że ona jest symbolem czegoś najbardziej, czy jest taką postacią, która wszystkie te wymiary w sobie łączy?
Nie, właśnie to jest dla mnie niesamowite w tej biografii, że właściwie, mówiąc tak nieco kolokwialnie, wydaje mi się, że każda współczesna kobieta w tej biografii znajdzie coś dla siebie. Mnie absolutnie fascynuje to, co ona, to jak ona działała na emigracji, z jaką odwagą potrafiła się wypowiadać o sprawie polskiej na arenie międzynarodowej. Nie bała się absolutnie dyskutować z nikim. Wiem, że jest ogromny, bardzo duży nurt tak zwanych tradwives, czyli kobiet zrzeszonych jakby wokół tej katolickiej wizji rodziny, katolickiego wychowania dzieci i one też stawiają sobie za wzór właśnie Jadwigę Zamoyską. Z drugiej strony, z kolejnej strony właściwie, jej działalność takiej przedsiębiorczyni, osoby, która potrafi ogarnąć tę szkołę domowej pracy kobiet, która potrafi to wszystko zorganizować, rozpisać, stworzyć różne oddziały, podejść do tego z takim bardzo analitycznym umysłem, to jest z kolei coś, co jakby wiem, że imponuje współczesnym feministkom i choć niekoniecznie muszą się zgadzać z jej poglądami chociażby religijnymi, to nie da się ukryć, że w jakiś sposób ta działalność może imponować to, w jaki sposób ona stworzyła możliwości dla kobiet w tym czasie.
Jadwiga Zamoyska zmarła w roku 1923, doczekała niepodległej II Rzeczpospolitej, ale też właśnie w tym wszystkim, co mówiłaś, na pewno wybrzmiewa to, że była kobietą na wskroś nowoczesną i też w jej działalności politycznej, w jej działalności społecznej to jedno, że to widzimy, ale też w jej życiu osobistym.
Tak, w momencie, w którym Jadwiga jakby zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie żyła wiecznie. Ma dwójkę dzieci, żyje jej syn Władysław Zamoyski, żyje jej córka Maria Zamoyska, o której powiedzieliśmy przy okazji Szkoły Domowej Pracy Kobiet, bo pomagała ją organizować swojej matce. Natomiast zarówno Władysław, jak i Maria nie biorą ślubów, nie są z nikim związani. Wiadomo na ten moment, że oni raczej umrą bezdzietnie. W związku z tym Zamoyscy decydują się przekazać cały swój majątek narodowi polskiemu, który w tym momencie już funkcjonuje na mapie Europy i zakładają Fundację Zakłady Kórnickie. Między innymi właśnie w statucie tej fundacji jednym z punktów była opieka nad Szkołą Domowej Pracy Kobiet, która już po śmierci Jadwigi wróciła, znaczy powstał jej kolejny oddział w Kórniku.
I rozumiem, że Fundacja Zakłady Kórnickie do dzisiaj w jakimś sensie kontynuuje dzieło Jadwigi Zamoyskiej.
Tak, to znaczy ona po II wojnie światowej ze względu na politykę komunistów oczywiście zniknęła z mapy fundacyjnej Polski. Niemniej jednak w XXI wieku powróciła i w tym roku jednym z jej głównych zadań jest właśnie szerzenie wiedzy o patronce tego roku.
Bardzo dziękuję Jadwidze Zamoyskiej, patronce roku 2023. Miałem przyjemność rozmawiać z Agatą Łysakowską-Trzos właśnie z Fundacji Zakłady Kórnickie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.